mieli pocięte oczy. Egzekucja 3 konwojentów. To był zwykły dzień, a przynajmniej tak się zapowiadał. Mariusz, Janusz i Krzysztof, pracownicy agencji ochrony, wsiedli do czerwonego Poloneza i ruszyli, by odebrać utarg z niektórych stacji benzynowych. Wszystko przebiegało rutynowo. W pewnym momencie kontakt z nimi się urwał. Zły znak. Sobota 10 kwietnia 1999 roku zachęcała do spędzenia czasu na dworze. Z aury postanowili skorzystać państwo chrzanowscy. Zdecydowali, że wybiorą się na działkę w pobliżu Olsztyna. Kiedy byli blisko celu, z auta odpadło koło. Pani Maria pomyślała, że nie zwiastuje to niczego dobrego. Nie myliła się. Mieli córkę i 3 synów. Najstarszym z nich był 26-letni Mariusz, który wraz z żoną i 1,5-rocznym synkiem Wojtusiem mieszkał u teściów. Pracował w olsztyńskim oddziale firmy Sezam. Zajmował się konwojowaniem pieniędzy. Był mocno zaangażowany w swoje obowiązki, ale pracę tę mimo wszystko traktował jako tymczasowe zajęcie. Marzyłby zostać policjantem bądź agentem ochrony rządu. Zawsze był ambitny. W dzieciństwie ćwiczył sztuki walki i tańczył. Po ukończeniu technikum samochodowego zaciągnął się do nadwiślańskich jednostek wojskowych. Mariusz pełnił funkcję dowódcy konwoju. W sobotę wraz z 20-kilkuletnim Januszem i 43-letnim Krzysztofem miał jeździć po okolicznych stacjach paliw i zbierać utarg, a na koniec pieniądze przekazać do banku. Ich trasa rozpoczynała się oraz kończyła w Olsztynie i, jak podała miejscowa gazeta, wiodła przez Olsztynek, Szczytno, Kętrzyn, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Jeziorany i Barczewo. Zanim ruszyli w drogę, założyli kamizelki kuloodporne i przypięli broń. Po utarg chodził Janusz. Zabierał ze sobą pustą torbę, a później wymieniał na tę wypełnioną pieniędzmi. Wracał, gotówkę chował w podręcznym sejfie w bagażniku Poloneza i wsiadał do samochodu z włączonym silnikiem. Tak, jak przewidywały procedury. Konwój zaginął. Gdy dyżurny nie odebrał meldunku od konwojentów, zaczął się niepokoić. Droga z Dobrego Miasta do Jezioran liczy około 25 kilometrów, więc powinni pokonać ją dość szybko. Zaczekał i spróbował się z nimi skontaktować. Bezskutecznie. Zadzwonił kolejny raz. Niestety, nikt nie odpowiedział. Z jednej strony miał cichą nadzieję, że to tylko problemy ze sprzętem, z drugiej zaczął towarzyszyć mu narastający niepokój. Tym bardziej, że zbliżał się wieczór, a ochroniarze ani nie zameldowali się w banku, ani nie wrócili do firmy. O zaginięciu konwoju zawiadomił swojego szefa. Wkrótce rozpoczęto poszukiwania na własną rękę. Gdy spełzły na niczym, sprawę zgłoszono na policję. O tym, że ich syn nie wrócił do domu, rodzice 26-latka dowiedzieli się około 21:00. Teściowa Mariusza zadzwoniła, by zapytać, czy chłopak był u nich na obiedzie. Martwiła się, bo mówił, że z pracy wróci chwilę po 17:00, a do tej pory nie przyszedł. Biuro ochrony w Olsztynie nie chciało udzielić jego bliskim żadnych informacji. Polecano, by kontaktowali się z główną siedzibą w Warszawie. Mimo początkowych niepowodzeń, koledzy z pracy wspomagani przez służby kawałek po kawałku przeczesywali okoliczne tereny. W nocy do mieszkania państwa chrzanowskich przyszli mundurowi. Poprosili o dokumenty Mariusza, zapytali o jego paszport. To oburzyło domowników. Jak można było podejrzewać, że Mariusz ukradł pieniądze i uciekł za granicę? Przecież on nie byłby do tego zdolny. Wszyscy starali się nie dopuszczać do siebie myśli, że Mariuszowi, Januszowi i Krzysztofowi stało się coś złego. Brano pod uwagę to, że zostali napadnięci, ale jednocześnie zakładano, że żyją. Tak uważał między innymi jego ojciec, pan Jerzy. Przypuszczał, że Mariusza oraz jego kolegów skrępowano i zostawiono. Utworzył doraźną grupę poszukiwawczą i wraz z młodszym synem ruszył w teren. Polonez na leśnej drodze. Do przełomu doszło w niedzielny poranek. W okolicy Międzylesia, kilka kilometrów od Dobrego Miasta, dwóch pracowników Sezama zauważyło samochód porzucony na leśnej drodze. Zaczęli iść w jego kierunku. To był czerwony Polonez, ten sam, którym podróżowali konwojenci. Wówczas przepełniła ich nadzieja. Jednak z każdym krokiem w kierunku auta było jej coraz mniej, aż w końcu całkowicie się ulotniła. Nogi Krzysztofa spoczywały na kierownicy. Głowa Mariusza była wciśnięta pod deskę rozdzielczą, z kolei zwłoki Janusza w pozycji półleżącej znajdowały się za fotelem kierowcy. Na pasku przy spodniach po lewej stronie pleców miał pistolet typu TT. U Mariusza w kaburze zawieszonej na szelkach nie było broni, ale pokrowiec zawierał magazynek wypełniony amunicją. Dodatkowo na ręce dowódcy konwoju leżały klucze do sejfu. Ten był pusty. Ciało Janusza pokrywały sińce i liczne rany powstałe w wyniku kontaktu z ostrym narzędziem. Rana kłuta, którą miał na szyi, uszkodziła tchawicę i płat tarczycy. Podobne obrażenia miał Krzysztof. U niego, tak jak u Mariusza, stwierdzono również próby pocięcia oczu. Biegli uznali, że tortury miały przełamać opór konwojentów. Policjanci pracujący przy potrójnym zabójstwie uważali, że egzekucji nie dokonali amatorzy, zakładając, że było co najmniej dwóch sprawców. O dziwo, specyficzne zranienia wyglądały jak zadane przez kogoś mającego styczność ze szkołą komandosów w Lublińcu. Pogrzeb Krzysztofa odbył się w Pieniężnie. Mężczyzna miał troje dzieci. Janusz, kawaler, został pochowany w okolicach Przasnysza. Mariusz osierocił półtorarocznego Wojtusia, który zupełnie nieświadomy tego, do czego doszło, jeszcze długo potem na każdy sygnał dzwonka biegł do drzwi z radosnym okrzykiem zwiastującym powrót taty. Miejsce tragedii upamiętnił skromny krzyż. Rozważano różne scenariusze. Śledczy byli przekonani, że Mariusz na chwilę zdołał wyrwać się oprawcom. O tym świadczyły ślady na jego kamizelce. Zbiegł może kilkanaście metrów, zanim dosięgła go kula wystrzelona z broni służbowej. Pocisk trafił w tył głowy. Wydawało się, że bandyci kompletnie nie dbali o to, co pozostawiają po sobie. Zabezpieczono kilka łusek, wiele śladów linii papilarnych nadających się do badań identyfikacyjnych i ponad 100 śladów biologicznych, w tym fragmenty tkanek oraz włosy. Czy pozostałości po zabójcach mogło być więcej? Dziś pozostaje nam tylko spekulować. Choć jednym z zarzutów podnoszonych w tej sprawie jest brak odpowiedniej staranności w zakresie zabezpieczenia miejsca zbrodni. To mogło poskutkować zadeptaniem być może wartościowych znaków przez osoby postronne. Co ciekawe, okolica, w której znaleziono samochód, cieszyła się niechlubną sławą. Kilka lat wcześniej i zaledwie kilkaset metrów dalej też doszło do zabójstwa. Nie było jednak powodów, by sądzić, że obie sprawy są ze sobą połączone. Ulicę główną od miejsca, w którym zaparkowano Poloneza, dzieliło jakieś kilkaset metrów. Przy skręcie na leśny parking było widać ślady krwi i gwałtownego hamowania. Prawdopodobnie ktoś zajechał drogę ochroniarzom. Krótko potem strzelono w stronę dowódcy, który zapewne poszedł sprawdzić, co się stało. W jego kamizelce znaleziono dwie kule. Niemal od razu zaatakowano Krzysztofa, na co wskazywały rozbita szyba i ślad po pocisku. Z ekspertyzy, której poddano łuski, wynikało, że pierwszy ogień otwarto z Lugera, a następne strzały padły ze służbowej broni konwojentów. Dlaczego Mariusz chętnie wysiadł z auta, nie bojąc się, że zostanie zaatakowany? Był doświadczonym pracownikiem, a w ten sposób dość mocno nagiął regulamin. Wręcz go złamał. Czy konwojenci znali choć jednego z późniejszych katów? A może po drodze zabrali znajomego? Ten usiadł przy Januszu, w dogodnym momencie wyciągnął nóż i zaatakował. Z kolei później, wspomagany przez wspólników, zabił konwojentów i zrabował przewożone pieniądze. Jeszcze inna wersja zakłada, że w ataku brały udział dwa samochody. Jeden zajechał drogę, a drugi uniemożliwił ochroniarzom ucieczkę. Hipotez było wiele, ale coraz mocniejsze zagłębianie się w sprawę wcale nie przynosiło rozwiązania. W poszukiwaniu świadków. Szacowano, że do napadu doszło około 14:00. Fragment zdarzenia widzieli co najmniej trzej rowerzyści, dorośli oraz chłopiec. Zeznali, że w pewnym momencie zauważyli Poloneza stojącego na leśnej drodze. Stwierdzili, że w aucie przebywały cztery osoby, a z miejsca obok kierowcy wystawały ciemne buty. Takiego obuwia nie miał na sobie żaden z konwojentów. Polonez ruszył w momencie, gdy cykliści przejeżdżali obok. Ktoś odjechał nim w głąb lasu. Po chwili rozległ się donośny huk wystrzałów. Podobno po odebraniu utargu w Dobrym Mieście w ślad za konwojem ruszyło srebrne Audi. Niestety nie udało się ustalić nic więcej. Wieść o makabrze sukcesywnie roznosiła się po kolejnych miejscowościach w Polsce. Szefostwo firmy Sezam przewidziało 30 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która w jakikolwiek sposób przyczyni się do ujęcia sprawców. Do inicjatywy dołączyli inni, dzięki czemu pulę środków zwiększono o kilkadziesiąt tysięcy. Mimo weryfikowania napływających sygnałów oraz sprawdzania siatki powiązań w miejscowym półświatku, policjanci nawet na krok nie zbliżyli się do wyjaśnienia zagadki. Również na nic zdała się informacja o tym, że dzień przed napadem w okolicy kręciło się auto na wschodnich blachach. Być może było to rozpoznanie terenu. Prokuratura okręgowa w Olsztynie zdecydowała o umorzeniu śledztwa. Kilka lat później pojawił się nowy trop. Nadzieja umiera ostatnia. W 2004 roku zidentyfikowano mężczyznę ze srebrnego auta. Rzekomo był nim wysoki, wysportowany 30-kilkulatek. Obracał się w lokalnym środowisku przestępczym. Jak się okazało, już nie żył. Zastrzelono go niedługo po napadzie. Najprawdopodobniej w aucie był ktoś jeszcze. Tak przynajmniej wynikało z relacji świadków, którzy Audi widzieli na stacji paliw w Dobrym Mieście. Służby pracowały nad ustaleniem jego tożsamości, ale i tak nie pomogło to rozwiązać sprawy. Śledczych zainteresowały także słowa Kazimierza K., kryminalisty przebywającego w zakładzie karnym w Barczewie. Ten stwierdził, że wie, kto stoi za napadem na konwój. Wyznał, że winnymi są Andrzej D. i Cezary S., a także pewien ochroniarz, znajomy konwojentów. Pierwszy z wymienionych zginął w wypadku samochodowym. Kazimierz podejrzewał, że nie był to przypadek, ale chęć Cezarego S. do pozbycia się wspólnika. Tę wersję wykluczono. Auto prowadził znajomy Andrzeja, a na dodatek obaj byli pijani. Ostatecznie wątek nie przyniósł wymiernych efektów. Choć od potrójnego zabójstwa w pobliżu Dobrego Miasta upłynęło niemal ćwierć wieku, rodzina Mariusza nadal walczy o sprawiedliwość. Brat zamordowanego konwojenta, Marek, mówił, iż mimo upływu lat ktoś nadal powinien pracować nad wyjaśnieniem zagadki. Policję próbowano zainteresować także ewentualnym powiązaniem tragedii z napadem na konwój, do którego doszło w 2000 roku w Podrzewiu w Wielkopolsce. Grupę podejrzewaną o ten czyn schwytano w 2013 roku. Jednym z zatrzymanych był były ochroniarz. Niestety i tym razem ślad nie doprowadził do przełomu. Ojciec Mariusza ma nadzieję, że w rozwikłaniu tajemnicy pomogą nowe technologie kryminalistyczne. Wydarzenia z 10 kwietnia 1999 roku na zawsze zmieniły losy kilku rodzin. Chęć szybkiego wzbogacenia się o około 125 tysięcy złotych rodzicom zabrała synów, a dzieciom ojców. I choć zabezpieczono wiele śladów, osoby, które dokonały brutalnego rabunku, do dzisiaj nie odpowiedziały za swój bestialski czyn. Czy Archiwum X rozwiąże sprawę? Pozostaje nam w to wierzyć.